Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Wietnamskich katolików papież zachęca do ewangelizacji całego społeczeństwa.
Iraccy chrześcijanie padli ofiarą serii zamachów bombowych.
Polscy biskupi debatowali nad obecnością krzyża w przestrzeni publicznej i duszpasterstwem emigrantów.
26 listopada witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Wiarę wietnamskich katolików, która na co dzień wystawiana jest na próby, winien umacniać przykład ich męczenników, podkreśla to Ojciec Święty w przesłaniu do przewodniczącego Episkopatu Wietnamu. Wystosował je na rok jubileuszowy z okazji 350-lecia powstania w tym kraju dwóch pierwszych wikariatów apostolskich i 50-lecia ustanowienia tam biskupstw rezydencjalnych. Obchody rozpoczęły się przedwczoraj, właśnie w dniu, kiedy Kościół czci 117 wietnamskich męczenników w Sok Yen w archidiecezji Hanoi. Papież przypomina, że odległo 70 kilometrów od stolicy miasto było siedzibą pierwszego wietnamskiego wikariatu apostolskiego i przechowuje relikwie świętych męczenników.
Benedykt XVI życzy, by to drogie tamtejszym katolikom miejsce stało się centrum pogłębionej ewangelizacji. Przyniesie ona całemu wietnamskiemu społeczeństwu takie ewangeliczne wartości jak miłosierdzie, prawda, sprawiedliwość i prawość. Rok jubileuszowy ma być czasem pojednania z braćmi w wierze i ze wszystkimi rodakami, wskazuje papież. Katolicy Wietnamu winni brać udział w budowaniu sprawiedliwego społeczeństwa poprzez autentyczny dialog, wzajemne poszanowanie i współpracę opartą na zdrowych zasadach. Ojciec Święty życzy wietnamskim księżom i osobom zakonnym owocnej pracy apostolskiej. Wyraża też ojcowską troskę o tamtejszych wiernych świeckich. Pamiętam o nich w codziennej modlitwie, pisze Benedykt XVI w liście do przewodniczącego Episkopatu Wietnamu.
Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew spotka się z Benedyktem XVI, poinformowało o tym prezydenckie biuro prasowe. Do spotkania ma dojść 3 grudnia w ramach wizyty Miedwiediewa w Rzymie, której głównym punktem są rozmowy z włoskim premierem Silviem Berlusconim.
Do poważnego zajęcia się problemem nielegalnych migrantów wezwał rządy stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji. Arcybiskup Silvano Tomasi złożył w tej sprawie oświadczenie podczas 98. sesji Rady tej organizacji, która dziś dobiega końca w Genewie.
Watykański dyplomata zauważył, że nielegalna migracja to zjawisko, które coraz bardziej narasta w skali całego świata i wymyka się statystykom. Nie da się go ograniczyć w najbliższych latach, nawet gdyby jeszcze bardziej wzmożono kontrolę granic. Zbyt poważne są bowiem powody, które zmuszają miliony ludzi do opuszczenia swojej ojczyzny, naruszanie praw człowieka czy po prostu brak szans na przetrwanie. Dlatego też kraje docelowe muszą wypracować nową politykę, która pozwoli jak najlepiej wykorzystać napływ migrantów. Już dziś wnoszą oni wielki wkład w rozwój gospodarki. Najchętniej korzystają z ich pracy małe i średnie firmy, które czynią to zazwyczaj nielegalnie, aby jak najbardziej obniżyć koszty produkcji. Arcybiskup Tomasi zauważa, że na długotrwałym nieuregulowaniu sytuacji nielegalnych migrantów tracą przede wszystkim goszczące ich kraje, bo utrudniają w ten sposób ich integrację społeczną. Delegat Stolicy Apostolskiej wezwał też Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji, a także Wysokiego Komisarza ONZ do Spraw Uchodźców do podjęcia bardzo delikatnej i złożonej misji, jaką jest udzielanie pomocy humanitarnej migrantom, którzy z narażeniem życia pokonują drogę do nowej ojczyzny.
Nauka i wiara nie są ze sobą sprzeczne, ale powinny być raczej sprzymierzeńcami. Przypomniano o tym wczoraj w siedzibie Papieskiej Akademii Nauk. W ramach sympozjum Nauka i Kultura w 3000-leciu wręczono tam nagrody Światowej Federacji Naukowców, na której czele stoi włoski fizyk, 80-letni profesor Antonino Zicchicchi. Jest on znany z inicjatywy na rzecz pokojowej współpracy uczonych na arenie międzynarodowej, a równocześnie stale podkreśla powiązanie nauki z religią. Wyróżnienia za rozwijanie wiedzy w służbie pokoju federacja przyznała 6 specjalistom, głównie z dziedziny biochemii, pochodzącym z USA, Kanady, Szwecji, Chin, Izraela i Niemiec.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Jeden z serii dzisiejszych zamachów bombowych w Iraku zniszczył budynek kościoła katolickiego świętego Efrema w Mosulu. Celem drugiego był klasztor sióstr dominikanek świętej Katarzyny. W obu przypadkach agencje nie informują o zabitych czy rannych. Przedstawiciel chaldejskiego patriarchy Babilonii w Rzymie, ksiądz Filip Nadzim, uważa, że zamach w Mosulu jest pogróżką mającą na celu zastraszenie i skłonienie chrześcijan do opuszczenia Iraku. Sprawcy uderzyli w symbol obecności chrześcijan w Iraku, a nie tylko w Mosulu. Wciąż zależy im na zasianiu strachu wśród chrześcijan, oświadczył z kolei chaldejski arcybiskup elekt Mosulu, ksiądz Emil Shimun Nona.
Ataki bombowe na chrześcijan wpisują się w całą panoramę irackich konfliktów etnicznych i religijnych, w atmosferę niestabilności oraz bezradności władz lokalnych i krajowych. O zamachy podejrzewani są Kurdowie, którym najbardziej zależy na eksodusie chrześcijan. Dążą oni do przesiedlenia wyznawców Chrystusa na tak zwaną równinę Niniwy, na co absolutnie nie zgadzają się chrześcijanie.
50 egipskich dzieci, których ojcowie przeszli na islam, żądają od tamtejszych władz ponownego wpisania im w dokumentach Urzędu Stanu Cywilnego wyznania chrześcijańskiego. Zgodnie z obowiązującym w Egipcie prawem, małoletnim dzieciom jest automatycznie wpisywana religia rodziców, a raczej ojców, którzy mają pozycję dominującą. Dotyczy to także rodzin, których głowy przeszły na islam. Obecnie grupa takich dzieci, które osiągnęły 16 rok życia, czyli przewidziany prawem wiek ubiegania się o dowód osobisty, za pośrednictwem adwokatów domagają się zmiany w urzędowym zapisie. Motywują to tym, że przejście na islam ich ojców miało charakter formalny, a w domu wraz z matkami nadal żyły po chrześcijańsku. Co więcej, dzieci te nigdy nie wypowiedziały publicznie muzułmańskiego credo, co jest wymagane przy przechodzeniu na islam, za to jawnie praktykowały swoją dotychczasową wiarę. Żądanie poparte jest odniesieniem do wolności wyznania, które sankcjonuje zarówno egipska konstytucja, jak i powszechna deklaracja praw człowieka.
Najwyższy Sąd Gospodarczy w Kijowie odrzucił apelację kasacyjną amerykańskiej korporacji Duxbury Inc. w sprawie kościoła świętego Józefa w Dniepropietrowsku. Tym samym Trybunał potwierdził prawo wspólnoty katolickiej do świątyni. Tamtejszą parafię od ponad 10 lat prowadzą kapucyni. Jeszcze dłużej, bo 18 lat trwała walka o przywrócenie zabudowań parafialnych prawowitym właścicielom.
Kościół w Dniepropietrowsku zbudowali tamtejsi katolicy ponad 130 lat temu. Budynek zarekwirowany w czasach sowieckich na rzecz państwa był następnie bezskutecznie rewindykowany u władz ukraińskich przez miejscową parafię. Konflikt nasilił się w 1998 roku, gdy całą działkę sprzedano amerykańskiej firmie Duxbury Inc., związanej z jednym z ukraińskich oligarchów, byłym premierem Pawłem Łazarenką.
Ostatni czwartek listopada jest tradycyjnie obchodzony w Stanach Zjednoczonych jako Święto Dziękczynienia. Choć nie jest to święto religijne, w wielu kościołach na terenie całego kraju odprawiane są msze dziękczynne za otrzymane w minionym roku łaski.
Święto Dziękczynienia w Ameryce kojarzy się najbardziej z rodzinnym obiadem, którego głównym daniem jest pieczony indyk. Jest to także dzień największego ruchu na wszystkich krajowych lotniskach. Właśnie tego dnia Amerykanie przyjeżdżają do swych rodzinnych domów z najdalszych zakątków kraju. Parafie katolickie świętują ten dzień na wiele różnorodnych sposobów. Niemal wszędzie odprawiane są dziękczynne msze święte i nabożeństwa. Niektóre zapraszają biednych i bezdomnych na wspólny obiad. W innych wolontariusze rozwożą wcześniej przygotowany świąteczny posiłek do najuboższych, chorych i samotnych z terenu ich parafii. Tradycja tego najważniejszego w Stanach Zjednoczonych święta sięga roku 1620. Imigranci, którzy wówczas przybyli z Europy, nie przetrwaliby, gdyby nie pomoc Indian. Rok później wraz z tubylcami świętowali, dziękując im za pomoc, a Bogu za obfite żniwa. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Rząd Irlandii upublicznił dziś raport na temat nadużyć seksualnych, których dopuścili się duchowni z archidiecezji dublińskiej. Kilkusetstronicowe sprawozdanie obejmuje nadużycia względem nieletnich dokonane w latach 1975-2004, do których doszło w podległych archidiecezji instytucjach edukacyjnych i społecznych. Członkowie rządu zapoznali się z nim już wczoraj. Sprawozdanie w krytycznym świetle stawia nadzór kościelny nad instytucjami, które winny gwarantować pełne bezpieczeństwo powierzonej ich trosce młodzieży. Podobne wnioski dotyczą roli policji oraz Ministerstwa Zdrowia, które również nie pomogły w rozwiązaniu problemu na czas.
W raporcie pojawia się lista 10 księży, którym udowodniono zarzucane czyny. Niektórzy z nich już nie żyją lub odbywają wyroki więzienia. Sprawozdanie opiera się na relacjach świadków. Archidiecezja dublińska współpracowała z agencjami rządowymi, udostępniając własne archiwa i udzielając pomocy ofiarom nadużyć. Publikowany dziś raport to już drugi projekt badawczy, który przeprowadzono na Zielonej Wyspie. Niedawny tzw. raport Ryana koncentrował się bardziej na odpowiedzialności państwa w przypadkach nadużyć. Obecny bardziej wnikliwie zbadał odpowiedzialność kościoła w Irlandii.
Kardynał Stanisław Dziwisz po wizycie w Argentynie odwiedził Brazylię. Podczas pobytu w Rio de Janeiro metropolita krakowski złożył wizytę emerytowanemu arcybiskupowi tego miasta, kardynałowi Eugenio de Araujo Salesowi, który był zaprzyjaźniony z Karolem Wojtyłą. Podczas kilkudniowego pobytu na terenie archidiecezji Rio de Janeiro kardynał Dziwisz odwiedzał także parafie, w których pełnią posługę kapłani krakowscy.
W ostatnim dniu pobytu kardynał Dziwisz nawiedził nowe sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Rio de Janeiro, którego kustoszami są polscy palotyni. Przed południem polski hierarcha przewodniczył uroczystej mszy świętej koncelebrowanej w języku portugalskim. Eucharystia sprawowana była w parafii Matki Boskiej Fatimskiej. W swoim wystąpieniu na początku mszy świętej kardynał Dziwisz mówił o motywie swojej wizyty, odwiedzaniu misjonarzy z archidiecezji krakowskiej, których misja rozpoczęła się za posługi pasterskiej kardynała Karola Wojtyły, który spełnił prośbę kardynała Eugenia de Araujo Salesa, proszącego o kapłanów z Krakowa. W homilii hierarcha Polski podkreślał znaczenie posługi kapłańskiej w kościele. Cytował także niektóre wypowiedzi sługi Bożego Jana Pawła II. Przed zakończeniem uroczystej liturgii zebrani w świątyni modlili się wspólnie o rychłą beatyfikację Jana Pawła II. Następnie kardynał Dziwisz zaintonował śpiew piosenki skomponowanej na powitanie Jana Pawła II w 1980 roku podczas jego pierwszej wizyty apostolskiej w Brazylii, Pobłogosławianie Boży. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Malczewski, Chrystuszowiec.
Odniesienie do wyroku Trybunału w Strasburgu w sprawie krzyża, kształt duszpasterstwa emigracji, przyjęcie uchwały o wprowadzeniu okresu propedeutycznego w seminariach duchownych, a także omówienie kalendarza na nowy rok kościelny to główne tematy zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się na Jasnej Górze.
W komunikacie biskupi przypominają, że krzyż jest wyrazem miłości i uniwersalnym znakiem poświęcenia się dla innych. Stanowi element tożsamości kultury europejskiej i jest obecny w symbolach narodowych wielu krajów i organizacji.
Chrześcijanie mają prawo do obecności tak drogiego symbolu, jakim jest krzyż.
Ksiądz Józef Kloch, rzecznik episkopatu.
Także w sferze publicznej, a więc w szkołach, budynkach użyteczności publicznej, parlamentach itd. Poza tym trzeba się zastanowić, kto ma większe prawa, mniejszość czy większość.
Biskupi dziękują wszystkim zaangażowanym w obronę życia poczętego, a szczególnie tym spośród polskich parlamentarzystów, którzy działają na rzecz prawnego zakazu stosowania zapłodnienia in vitro. Ważnym tematem obrad były problemy emigracji, a zwłaszcza opieki duszpasterskiej nad nową falą Polaków mieszkających poza krajem. Pasterze przygotowali list na uroczystość Świętej Rodziny i propozycję lutowego listu o kulturze języka, który w sytuacji brutalizacji języka publicznego ma być wyrazem troski o piękno mowy polskiej. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.